Witamy Cię na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Tomy. Mamy nadzieję, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twojej relacji z Bogiem. Bo w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i zapraszamy Cię do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz ściągnięcia darmowej aplikacji na smartfona. Dobrego słuchania.
Co tu się wydarzyło? Tak stawiane pytanie w dzisiejszych czasach przeważnie dotyczy sytuacji, kiedy właśnie coś się takiego dzieje, że trudno to wyjaśnić. I to jest takie sformułowanie, które pada, kiedy coś się dzieje, a nie dzieje się to za często, albo trudno znaleźć ku temu jakieś klarowne wytłumaczenie. Co tu się wydarzyło? To wtedy, kiedy drapiemy się w głowę i zachodzimy w głowę, ale jak? Jak do tego doszło? No przecież to jest niemożliwe prawie. I kiedy przeglądałem internet, żeby znaleźć jakieś fajne zdjęcia dotyczące takich sytuacji, przeważnie wyskakiwały mi dwa grupy zdjęć. Albo małe dzieci, które coś zrobiły w domu, albo wydarzenia komunikacyjne. Możemy zobaczyć właśnie jedno z takich zdjęć. Co tu się wydarzyło? Nie wiem, czy samochód chciał się wyrwać z domu, czy wyjechać z drugiej strony, czy garaż, nie trafił ktoś w garaż. Drugie zdjęcie. Co tu się wydarzyło? To są amerykańskie zdjęcia, ale muszę powiedzieć, że wy, łodzianie, nie macie z czego wstydzić. Bo nie mniej niż 10 kilometrów stąd, w miejscowości Rąbień, wydarzyła się taka sytuacja. I chociaż to zdjęcie może nie jest aż tak ciekawe jak poprzednie zdjęcia, ale musimy poznać całą historię dotyczącą tego wydarzenia, bo to już, samochód marki Suzuki uderzył w budynek gospodarczy w kościele, przy kościele. I kiedy przyjechała straż pożarna i policja, o dziwo stwierdziła, że rzeczywiście zniszczenia są w budynku, samochodu, ale kościół był ogrodzony. Brama była zamknięta, płot nie został uszkodzony, a jedyny jakby ślad taki trochę inny to jest sosna ścięta na wysokości 7 metrów. Więc jak widzicie, strażacy patrzą do góry, musiał spaść z nieba ten samochód. Co tu się wydarzyło? Oczywiście wyjaśnienie przyszło wraz z wideo, z monitoringu, które tam było. Możemy zobaczyć to wideo, jak się okazuje. W tym przypadku wiemy, co się wydarzyło. Samochód marki Suzuki, kierowany przez kierowcę, który pokłócił się z żoną i z tych nerwów się napił troszkę za dużo. Kierowca miał 2,8 promila we krwi. Wyskoczył, przeleciał 64 metry, co jest pewnie rekordem, na pewno Polski, i wylądował bez telemarku na garażu u proboszcza biednego. I gdybyśmy nie zobaczyli tego wideo, to pewnie byśmy nie uwierzyli, że to jest możliwe, ale tutaj mamy dowód, więc wiemy, że to jest prawdziwe. Dzisiaj, kontynuując naszą wędrówkę wraz z narodem izraelskim poprzez Księgę Wyjścia, Księgę Eksodus, dzisiaj dochodzimy też do takiej sytuacji, do takiego wydarzenia, które gdyby nie było zapisane w Biblii, to pewnie też byśmy nie uwierzyli, że się wydarzyło. Sytuacja, którą zastajemy w 32 rozdziale Księgi Wyjścia, to jest taka sytuacja, kiedy drapiemy się w głowę i chciałoby nam się zaśpiewać za klasykiem. Jak do tego doszło, nie wiem. I chociaż nie zachowało się żadne zdjęcie z tamtych czasów, ale mamy rycinę z naszego intro przed kazaniami. Dzisiaj będziemy mówili o Złotym Cielcu i o narodzie izraelskim, które zaczęło tego cierca czcić, wywyższać, tańczyć wokół niego i oddawać mu hołd. I może nie byłoby to w tym nic takiego niezwykłego, ale kiedy zobaczymy na całą sytuację, w jakim to się wydarzyło, na całą historię, która jest tutaj z tym powiązana, naród izraelski oddający cześć złotemu cielakowi jest trudny do uwierzenia i wygląda niedorzecznie po tym wszystkim, co się wydarzyło dosłownie kilka tygodni wcześniej. A co się wydarzyło? Pozwólcie, że przypomnę wam troszkę taką historię tych też naszych kazań, które do tej pory mówili. Najpierw może trochę dalej sięgniemy w historię. Naród izraelski musiał uciekać ze swojej ziemi przed głodem, trafił do Egiptu, bo tam było jedzenie i na początku to była ziemia schronienia, ten Egipt, a później stał się ziemią zniewolenia. Izraelici szybko stali się niewolnikami. Przez 400 lat byli wykorzystywani do niewolniczej pracy przez Egipcjan, przez Faraona. W pewnym momencie nawet zaczęto zabijać ich synów, żeby się dalej nie rozwijali. Byli bardzo prześladowani. I Bóg w końcu miał dosyć i posyła Mojżesza po to, żeby uwolnił swój naród spod niewoli egipskiej. I o tym czytaliśmy i studiowaliśmy. Bóg posyła plagi, które dotykają różnych aspektów życia Egiptu. Faraon, który ma zatwardziałe serce, nie chce wypuścić Izraelitów, ale w końcu po 10 pladze zgadza się, Izraelici wychodzą. Ale za chwilę Faraon zmienia zdanie i wysyła wojsko za Izraelitami, żeby ich powstrzymało, żeby wrócili do niewoli, do Egiptu. Cały naród izraelski ucieka, staje nad brzegiem Morza Czerwonego i zdaje się, że jest w pułapce, że nie ma dokąd pójść, ale w cudowny sposób Pan Bóg przy pomocy Mojżesza rozdziela wody Morza Czerwonego. Izraelici przechodzą na drugą stronę. A za nimi do tego morza wchodzi też armia egipska. Izraelici przechodzą, armia nie zdąży, woda wraca i zalewa i zniszczy armię Faraona. I w cudowny sposób Izraelici są uratowani. A potem trafiają na pustkowie i nie wiedzą, gdzie iść, ale Pan Bóg jest z nim przez cały czas. Przez cały dzień prowadzi ich obłok, a w nocy słup ognia. Bóg jest z nimi obecny. Kiedy są głodni, Bóg zapewnia im mannę. Codziennie z nieba spada manna, a też przylatują przepiórki, żeby mieli też mięso co jeść. A kiedy są spragnieni, to jak nie ma wody, Bóg pozwala Mojżeszowi uderzyć w skałę i z tej skały wypływa woda. I kiedy te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, głodu i pragnienia zostają zaspokojone, Bóg postanawia trochę sformalizować ten ich związek, dać się lepiej im poznać, zawrzeć z nimi oficjalne przymierze. I kiedy trafiają pod górę Synaj, Bóg zaprasza Mojżesza na górę, aby przekazać mu swoje prawo, aby mu objawić siebie jeszcze bardziej. I kiedy Mojżesz jest na tej górze, ta góra cała płonie. Są grzmoty i błyskawice i ludzie widzą wielką potęgę Boga na własne oczy. Wiedzą, że Bóg jest obecny na tej górze razem z ich liderem Mojżeszem. I kiedy Mojżesz schodzi z góry i ogłasza prawo, które dał mu Bóg, ogłasza te 10 przykazań, które dostał od Boga, to też od razu przechodzi do oficjalnej ceremonii zawarcia przymierza. Buduje 12 ołtarzów dla 12 plemion i zostaje złożone ofiary, zostaje przelana krew zwierząt. Ta krew jest wylana na ołtarz, a też spryskana na cały lud, bo przymierze to związek krwi. A jeśli ktoś go nie dotrzyma, to także jego krew zostaje przelana i spada na jego głowę. To wtedy oficjalnie Izrael stał się ludem Boga. A Bóg potwierdził, że jest Bogiem Izraela. Co za wielką uroczystość zwieńczająca te niesamowite ostatnie tygodnie, bo ja przypominam, że to wszystko się działo w ciągu kilku tygodni. To nie było rozciągnięte na lata, to nie było coś, co się działo, co pamiętali. Oni to wszystko widzieli, tego wszystkiego doświadczyli i też o tym wszystkim nie mogli zapomnieć, bo to się wydarzyło dosłownie dni wcześniej. Ale to nie było wszystko. Bóg jeszcze raz zaprosił Mojżesza na górę. Powiedział, że teraz zapraszam cię na 40 dni i 40 nocy. Tam dostaniesz kamienne tablice, które przygotowałem na ciebie z wyrytymi tam 10 przykazaniami i innej jeszcze informacji na mój temat. I wtedy wydarza się to, ten 32 rozdział. Pamiętajcie, że Mojżesz jest na górze, na której też jest obecny Bóg. Oni tą górę widzą cały czas. Nad tą górą jest obłok, który dowodzi, że Bóg jest obecny tam. Mojżesz jest tam nieobecny nie przez 30 miesięcy czy 40, tylko przez 40 dni. I czytamy tam tak wtedy. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny, z gliny z posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aron ołtarz przed nim i kazał wołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Oto historia. Mojżesz nie wracał, a jak nie ma Mojżesza, to nie mamy kontaktu z Bogiem, a w ogóle co to za Bóg, którego nie widać, który jest niewidzialny, który jest duchy, nie jest taki, jaki chcemy, aby był, nie jest taki, jakiego sobie wyobrażamy i to nie jest taki, jakiego do tej pory znaliśmy, kiedy byliśmy w Egipcie. W Egipcie wszyscy bogowie mieli swoje posągi, mogliśmy, kiedy chcieliśmy jakiegoś Boga, to szliśmy do jego świątyni, mogliśmy go zobaczyć. A poza tym ten owy Mojżesz, jakiś tam Mojżesz, który nas wyprowadził z tego Egiptu, się spóźnia, no nie ma go. Już nie ma ponad 30 dni, prawie 40 dni. Gdzie on jest? I czytamy, że do Arona przychodzą ludzie, którzy mówią: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem. Chociaż dobrze wiedzą, że jest na górze. Chociaż dobrze widzą ten obłok, który mówi o tym, że Bóg tam jest obecny. Widzieli, że poszedł tam na 40 dni. Nie wiem, czy źle policzyli, czy byli zbyt niecierpliwi. Ale przede wszystkim chcieli czegoś innego. Chcieli Boga, którego oni sobie wymyślili, którego znali, którego do tej pory doświadczali. I kim są ci oni? Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, czytamy też, że dołączyło do nich duży tłum obcych. Razem z nimi poszli też Egipcjanie, inni ludzie, którzy szli razem z nimi. I wiele komentatorów, zwłaszcza żydowskich, twierdzi, że to nie Żydzi przyszli do Arona, ale właśnie to ci obcy, którzy byli tam razem pośród nich i oni byli tymi, którzy pobudzali ten ferment. Coś ten wasz Bóg Jahwe chyba nie działa. Już tyle dni nie słyszymy o nim, więc może zróbmy to po naszemu. Ciekawe, że Aron, który był arcykapłanem, był bratem Mojżesza, który został, aby pilnować tam porządku. Nie czytamy, żeby on jakoś opanował. Nie czytamy, że mówi: czy was pogięło? Zamieniliście się na rozum z nie wiadomo kim? Przecież przed chwilą dostaliśmy Boże przykazanie. Dostaliśmy 10 przekazań, które mówią wyraźnie: ja jestem jedynym Bogiem. Pierwsze przykazanie: jestem Bogiem waszym i nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. A drugie mówiło o tym: nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny tego, co jest na górze albo na niebie, i nie będziesz temu się kłaniał i oddawał temu cześć. Aron nie aponuje, nie czytamy tutaj o jakiejś długiej dyskusji czy opozycji. Aron mówi: tylko zdejmijcie złote kolczyki, które mają wasze żony i wasze córki i wasze dzieci i przynieście do mnie. Niektórzy twierdzą, że tak powiedział, bo miał nadzieję, że kiedy ci panowie pójdą do tych żon, to one będą panować i nie dadzą tak szybko, że zyska na czasie, że Mojżesz może wróci. Ale czytamy, że nie tylko, że pozdejmowali od żony, ale sami swoje też poddawali, bo wszyscy pozdejmowali złote kolczyki, co mieli w uszy i przynieśli je do Arona. On je przyjął, ulał w formie z gliny posąg cielca i zrobił tego cielca. A czemu akurat cielca, czemu cielaka, czemu obrus młodego wołu? Bo to było coś, co było znane dla nich. W Egipcie był czczony byk Apis, święty byk, który był symbolem siły, symbolem płodności. Był to jeden z bóstw egipskich. Tam, gdzie szli do Kanaanu, tam był bóg Baal, który też był często przedstawiany jako bóg pod postacią byka. to było coś, co znali. Kim są? Kim byli ci ludzie, którzy tego się domagali? Nie wiemy, czy to byli Żydzi, czy to byli ci obcy, ale wiemy, że Aaron uległ i zrobił to. I kiedy zobaczył, kiedy ten cielec powstał, wtedy słyszymy, że oni, ci owi, oni rzekli, to są bogowie wasi, o Izraelu, którzy wyprowadzili was z ziemi egipskiej. A Aaron, zobaczywszy to, się trochę przestraszył. Czytamy, że próbował chyba jakoś naprawić tą sytuację, bo zbudował Aaron ołtarz przed tym bykiem i powiedział, że jutro będziemy świętować na cześć Boga Jahwe tutaj przy tym cielaku złotym. I tak się wydarzyło. Rano lud przyszedł, złożył ofiarę całopalne, usiadł, zaczął jeść, pić, a potem wstali, aby się bawić. A to słowo bawić się ma bardzo konkretne znaczenie. To była zabawa, która była powiązana również ze sposobem, w jaki w tych pogańskich krajach czczono tych bóstw, czyli zabawa, która była powiązana z rozwiązłością, z cudzołóstwem i z wszelkim przetoczeństwem. I to zaczęło się dziać przy ołtarzu zbudowanym na Jahwe, przy tym złotym cielcu, który został zbudowany dla nie wiadomo kogo. I tak naprawdę nie wiemy, jaki był zamysł tych ludzi, jaki był, czy planowali złamać tylko drugie przykazanie, czyli stworzyć podobiznę Boga Jahwe, ale sprawy wymknęły się spod kontroli i doszło do złamania tej pierwszego przykazania, kiedy Bóg został zastąpiony przez tego cielca, bo zostali ogłoszeni, że to są bogowie. To nie jest tylko jeden Bóg, który tam jest, to są bogowie, którzy wyprowadzili was z Egiptu. Doszło do złamania tych dwóch przekazań, doszło do złamania przymierza, które zawali dosłownie kilka tygodni wcześniej. I kiedy czytałem komentarze żydowskie na ten temat, to wszyscy twierdzą, że to jest najbardziej zawstydzający moment w historii Izraela, jeśli chodzi o duchowe życie Izraela, że ludzie się z tego wstydzą, ale też próbowano to jakoś wyjaśnić. Niektórzy byli przekonani, że to naprawdę nie chodziło o zastąpienie Boga, to chodziło tylko o zastąpienie Mojżesza, bo nie mieli tego pośrednika, który ich łączył z Bogiem, więc chcieli mieć jakiś namacalny obraz czegokolwiek, co ich przybliży do Boga, więc tak naprawdę ten byk miał iść przed nimi, tak jak Mojżesz szedł przed nimi i to był taka namiastka Mojżesza, a nie Boga, bo wiele z nich, z tych komentatorów twierdzi, nie mogli być aż tak głupi, żeby w tej sytuacji próbować zamienić Boga na złotego cielca. Nie mogli być tak głupi. Nie wiem, czy byli, czy nie byli, ale sprawy wymknęły się spod kontroli i ten Boży złoty cielec zastąpił im Boga w pewnym momencie. Czasami dzisiaj też nam się wydaje, że Bóg nie spełnia naszych oczekiwań. Nie jest Bogiem z naszych wyobrażeń. Może nie spełnia naszych oczekiwań, nie jest taki, jakbyśmy sobie go wyobrażali, nie jest taki, jakbyśmy chcieli, aby był. Może Bóg powinien być trochę taki jak dżin z lampy, który spełnia nasze życzenia, nasze prośby, tylko bez limitów tych trzech próśb, by był taki bezlimitowy dżin. Dlaczego nie jestem zdrowy, piękny i bogaty? Co jest nie tak z tym Bogiem? A może czasami po prostu zapominamy o przymierzu z Bogiem, bo które zawaliśmy, oddając Mu swoje życie i inne rzeczy stają się dla nas ważniejsze od Boga. I naszymi złotymi cielcami stają się może pieniądze, praca, może jakieś niewłaściwe relacje, chęć władzy, a nawet jakieś dobre rzeczy, jak hobby, które przesłaniają nam wszystko, może nawet rodzina, która staje się ważniejsza od Boga. Wszystko, co zostawiamy ponad Boga, może stać się dla nas złotym cielcem. A może czasami po prostu ciężko jest nam żyć z Bogiem, który czasami milczy. Wydaje nam się być odległy, nie odpowiada na modlitwy w taki sposób, jaki byśmy chcieli. Nie daje nam żadnych znaków istnienia i jest niewidzialny, a my byśmy chcieli coś tak bardziej realnego, coś bardziej namacalnego. Zwłaszcza kiedy przychodzą jakieś trudności, jakieś problemy, wtedy ta potrzeba tego realnego, namacalnego Boga, czy jakiegoś znaku od Niego jest bardziej przez nas wymagana czy pożądana. Ja sam się mogłem o tym przekonać nie tak dawno temu i przy okazji jestem tutaj też, żeby też wam podziękować za wasze modlitwy i za wasze słowa troski. Parę tygodni temu miałem taką przygodę, że miałem zawał serca i spadł na mnie tak dosyć niespodziewanie, bo zawsze mi zdawało się, że jestem zdrowy, młody, no może nie młody, ale zdrowo, prowadzący się, nigdy nie miałem żadnych kłopotów ze zdrowiem. I także zupełnie się tego nie spodziewałem. I kiedy to się wydarzyło, kiedy przyjechała karetka, zabrała mnie do szpitala, wiem, że już moja żona poinformowała was i wielu z was się już od samego początku modliło o tym i miałem taki dosyć, trochę byłem poderwowany, ale dosyć Pan dał mi spokój. I kiedy przyjechałem do szpitala, była jeszcze tam kolejka do operacji, więc musiałem poczekać na tym ich ojomie. To była godzina 12. I tak jak leżałem podpięty i miałem telefon koło siebie i zadzwonił telefon. I patrzę, że to dzwoni mój kolega i dobry przyjaciel z Ameryki. I to była 12, więc u niego 6 rano. On do tej pory zawsze nigdy do mnie nie dzwonił. W ogóle generalnie dosyć dawno nie dzwonił, więc odebrałem. A ponieważ to było wideo telefon, to on spojrzał, co się dzieje i mówi, gdzie ty jesteś, co to za kabelki, czemu jesteś taki popodłączany? Ja mówię, no właśnie miałem zawał, czekam na operację. Za chwilę będę miał operację. A on mówi, no chyba w szoku bardziej, chyba żartujesz, no niemożliwe. A wiesz, po co ja dzwonię? Mówi, dzwonię, żeby zapytać się, o co mam się modlić. Bo w poniedziałek nasza kadra kościoła chce się modlić o Polskę, o ciebie, o was. Ja mówię, to się dobrze składa, jest jeden powód, już masz. I słuchajcie, no to była taka drobna sytuacja, która naprawdę pokazała mi, że Pan Bóg się troszczy, ma to pod kontrolą. On, jak mówię, nikt do tej pory nie dzwonił, 6 rano u niego, akurat tego dnia zadzwonił. Ale czasami tak jest, że nie dostajemy takiego znaku od Boga, albo go przegapimy i nasz obraz Boga staje się trochę zastąpiony przez nasze wyobrażenie o Nim. I kiedy zastępujemy ten obraz realnego Boga jakimś obrazem Boga, który sobie wymyślimy, wtedy zawsze wpadamy w kłopoty. Ale wróćmy do tekstu, bo tam dalej dużo się dzieje. Od 7 wersetu czytamy tak. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon. Złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamiarze, wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Wspomnij Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich, rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy. I całą tą ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą je na wieki. I użalił się Pan nad ziemię, który zamierza sprowadzić na swój lud. W tym samym czasie, kiedy na dole powstał cielec i ta cała impreza wokół niego, Mojżesz stoi przed samym Bogiem Najwyższym. I jest to fascynująca rozmowa, która pokazuje też uczucia naszego Boga, który został zdradzony. Został zdradzony i to w takim momencie. W zasadzie to jest tak, on ciągle są w tej ceremonii zawarcia tego przymierza. Ciągle jakby to trwa, to jeszcze nie skończyło. To tak jakby ktoś zdradził ciebie na twoim weselu. Twoja, twoja żona, twoja poślubiona, tylko co żona jeszcze na weselu cię zdradziła. Pan Bóg zapałał sprawiedliwym i świętym gniewem na naród izraelski, który złamał przymierze. Ciekawe też jest, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Pan Bóg mówi do Mojżesza: zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, którego ty wyprowadziłeś z Egiptu. A do tej pory za każdym razem Bóg mówił: to jest mój lud. Faraonie, wypuść mój lud. To ja chcę go wyprowadzić, ja mam go wyprowadzić z ziemi egipskiej. A w tym momencie Bóg mówi do Mojżesza: zabierz, idź na dół, zajmij się tym twoim ludem, którego w ogóle chcę wytracić, ponieważ zgrzeszył i złamał przymierze, a przymierze to sprawa krwi. A zapłatą za zerwanie przymierza jest śmierć. Mojżesz jednak zaczyna wstawiać się za tym swoim ludem i mówi: Boże, ale to jest twój lud. Mówi: Panie, patrzę na... Mojżesz powiedział: dlaczegoż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu? Mojżesz odpowiada: nie, to jest twój lud, Boże, to jest twój lud. Ty go wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i potężną ręką. No, wyprowadziłeś go teraz i chcesz go wytracić? Jak to będzie wyglądało? Co powiedzą Egipcjanie, którzy ich wypuścili? Wypuścili ich po to, żeby zginęli? A w ogóle pamiętasz o przymierzu, które zawarłeś z Abrahamem? Obiecałeś mu, że to będzie wielki, wielki lud, którego będzie i liczba będzie jak gwiazd na niebie. I czytamy dalej, że Bóg użalił się i zmienił swoje zdanie i oszczędził naród izraelski w tym momencie. I dalej czytamy od 15 wersetu. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział: to nie jest głos okrzyków po zwycięstwie. Nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Czytamy, co się wydarzyło dalej. Kiedy Mojżesz schodzi na dół, tam w pół drogi czekał na niego Jozue, jego asystent. Jozue też nie wiedział, co się dzieje. On nie słyszał tych słów od Boga, że Izraelici zdradzili, ale też nie był tam na dole, nie wiedział, co się działo, więc on dołączył. I kiedy schodzili, usłyszał jakieś hałasy i myśli: tam musi być jakaś bitwa, jakaś wrzawa wojenna. A Mojżesz mówi: nie, to jest śpiew. A Jozue mógł pomylić to z wrzawą wojenną, bo ten śpiew to nie był pewnie śpiew waszej grupy uwielbieniowej. To bardziej było śpiew... To były bardziej pijackie przyśpiewki weselne, które można było pomylić z wrzawą wojenną, bo to nie było, na pewno nie było ładne, bo to był śpiew tych biesiadujących, pijanych, oddających się rozpuście ludzi, którzy balowali wokół tego złotego cielca. I kiedy Mojżesz zbliżył się na tyle blisko, że zobaczył na własne oczy, co to się dzieje, to już nie był tak miły, czy nie był tak dobry, stojący się za swój naród, ale zareagował dokładnie tak samo, jak zareagował Pan Bóg. Wpadł w gniew, w święty gniew. I te tablice, które miał, święte tablice, które dostał od Boga, które zostały przez Boga samego zrobione, do których było napisane przez Boga tekst dziesięciorga przykazań, te tablice rzucił na ziemię i rozbił, ponieważ wiedział, że te tablice są jakby dowodem, świadectwem przymierza, które zostało właśnie przerwane. I pierwsze, co zrobił, ujrzał cielca, rzucił tablicę, potem wziął cielca i go zniszczył w sposób kompletny. Spalił go, prawdopodobnie ten cielec to był, miał drewniane elementy oblane złotem, więc wszystko to spalił, zmielił, starł na proch. A kiedy to zrobił, wsypał do wody i kazał pić Izraelitom. Chcieliście grzechu? Spróbujcie, jak smakuje. Poczujcie gorycz popiołu. On działa w sposób radykalny, w radykalny sposób, od razu rozprawia się z grzechem. Nie próbuje dojść, co tu się dzieje najpierw. Pierwsze, co robi, radykalnie rozprawia się z ich grzechem, największym grzechem. Niszczy złotego cielca. Nie ma powrotu. To nie było tak, że on został wyrzucony. Nie było szans, żeby ten cielak się pojawił i żeby można było coś cokolwiek zrobić, miał zniknąć. A oni mieli poczuć ten gorzki smak swego grzechu. Bo tak to jest, że że grzech zazwyczaj na początku smakuje słodko, ale później to zamienia się w gorycz i w piołun. A ten Bożek wylądował tam, gdzie jego miejsce. Bo jak zjedli ten złoty pył, te złote okruchy, to się nie trawi. To się pojawia z drugiej strony i kończy tam, gdzie miejsce takiego złotego Bożka. I dopiero wtedy Mojżesz próbuje dojść, co tu się wydarzyło. I czytamy dalej. Następnie rzekł Mojżesz do Arona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aaron odpowiedział, niech Pan mu się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam bogów, które pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. No Panie Boże, Mojżesz, no nie denerwuj się, no przecież wiesz, że to jacy to są grzesznicy. To ci to mają skłonności do złego. No poprosiłem o złoto, wrzuciłem do ognia i nagle się cielec zrobił sam z tego. To jest wymówka jak małych czteroletnich dzieci, kiedy coś zbroją. Kto zbił ten wazon? Sam się zbił. Dokładnie to samo mówi Aaron. No wrzuciłem złoto i powstał cielec. A to w ogóle ich wina, bo to oni są grzesznikami skłonnymi do wszelkiego zła. I tak to jest, że tak to jest też z nami, że potrafimy znaleźć wymówki dla swoich grzechów. Potrafimy znaleźć wyjaśnienie do każdego niecnego uczynku. Potrafimy, czy jaki grzech tam zaraz. No taki może grzeszek mały. A w ogóle, czy to jest grzeszek? Grzech nawet? Może kiedyś był, ale w dzisiejszych czasach to już jest takie, no to jest norma, to już tak się robi. Szukamy i potrafimy znaleźć wymówkę na nasze złe zachowanie. Potrafimy robić filozofię do naszych złych, niecnych czynów. Potrafimy sobie to zracjonalizować, kiedy potrzebujemy. Nawet potrafimy użyć Bożego Słowa, żeby wyrwanego z kontekstu, żeby sobie coś udowodnić. Sam osobiście miałem taką historię, kiedy miałem ze 12-13 lat. Mieszkaliśmy na wschodzie, w Bielsku Podlaskim. Byliśmy czynnym w kościele. Ja miałem kolegów, którzy byli dziećmi pastora naszego kościoła. I w tamtych czasach, to były lata 80., dostawaliśmy też dużo pomocy z zachodu, różne paczki przychodziły z jedzeniem, z ubraniami. A pewnego razu do tej paczki ktoś włożył też papierosy. No i mój syn pastora, mój kolega, udało mu się te papierosy zwinąć. Amerykańskie papierosy Marlboro. No i któregoś wieczoru przychodzi do mnie i mówi, mam amerykańskie papierosy, zapalimy sobie, spróbujmy. No ja jako, nie byłem syn pastora, no ale nie bardzo miałem ochoty, byłem grzesznym dzieckiem, mówię, co ty, nie można, to grzech, to nie wypada, nie możemy. A on mówi, słuchaj, w Biblii jest napisane wszystkiego, próbujcie. A ja, pamiętając ze szkółki, mówi, ale dalej jest napisane, ale tego, co dobre się trzymajcie, ja wiem, że to jest niedobre, więc nie zapalę. I nie zapaliłem ja. On chyba zapalił, ale przeżył, nic mu się nie stało. Ale też my tak potrafimy, słuchajcie, sobie wyrwać jakieś nawet Boże Słowo z kontekstu, żeby sobie coś udowodnić albo żeby jakoś wytłumaczyć swoje złe zamiary. Tak też zrobił Aaron. Aaron, który nie podjął odpowiedzialności, który miał być liderem, który pilnuje ludzi, który pilnuje Bożych praw. On uległ presji tych ludzi wokół nas. I tak samo ten naród izraelski, który posłuchał podszeptu pewnie tych ludzi, którzy byli wokół niego, tych obcych, którzy przyszli z nimi i dał się omamić i przymusili Arona do tego. To trochę tak, że ten naród izraelski nie zostawił tego starego życia za sobą w Egipcie, tylko część tego starego życia z Egiptu zabrał ze sobą. I kiedy my, słuchajcie, kiedy my oddajemy swoje życie Bogu, to powinniśmy to stare życie zostawić za sobą. Bo jeżeli coś z tego starego życia ciągniemy za sobą, to to stare życie czasami potrafi nam bardzo namieszać i napsuć dużo rzeczy. I gdybyśmy dalej, ten rozdział jeszcze jest, ma wiele wersetów, nie będziemy wszystkiego czytać, ale dalej czytamy, że pomimo tego, że Mojżesz wrócił, pomimo tego, że Mojżesz zniszczył tego cielca, to czytamy, że ten lud był cały czas rozwydrzony. To znaczy, że on ciągle trwał w tym grzesznym amoku, ciągle był w tym grzesznym stanie balowania, rozpusty, rozpasany. I Mojżesz nie mógł na to pozwolić. Zawołał, kto jest za Panem, niech stanie koło mnie. I wszyscy z plemienia Lewiego przyszli do Mojżesza. Mojżesz wiedział, że nie można zostawić tego raka toczącego to ciało narodu izraelskiego, że potrzebny jest skalpel, który wytnie to zło, które tam ciągle się panoszyło. Powiedział do tych ludzi z plemienia Lewiego, przepaszcie się mieczami, pójdźcie między bramy do bramy i zróbcie z tym porządek. Bo takie są konsekwencje złamania przymierza. Lewici zrobili to i zginęło 3000 osób. Oto dlatego, że konsekwencją grzechu zawsze jest śmierć. I kiedy tak patrzę czasami na życie niektórych moich znajomych, czy ludzi, których nawet podziwiałem, i zadaję sobie pytanie, co tu się wydarzyło, bo oto ci wierzący ludzie, zaangażowani w misję, czasami pastorzy, albo wielcy znani mówcy, pisarze, liderzy, jak oni mogli zrobić coś takiego, tak stoczyć się w grzech, tak zepsuć swoją służbę, zepsuć swoją rodzinę. Przecież oni nie mogli być tak, aż tak głupi, żeby zrobić taki grzech. Ale kiedy pożądanie, czy pieniądze, czy używki, czy chęć sławy, popularności zastępują nam na pierwszym miejscu Pana Boga, kiedy one stają się naszymi złotymi cielcami, to wtedy często to prowadzi do upadku również tych wielkich, czy zdawałoby się bożych mężów i boże kobiety. A może patrzysz na swoje życie i myślisz, co tu się wydarzyło? Przecież nie mogłem być tak głupi, że zrobiłem takie rzeczy, że zgrzeszyłem w taki sposób. Może jak Aaron potrafiłem znaleźć sobie wymówki na wszystko. A może tak jak Izrael, właśnie coś z tego starego życia ciągnąłem ze sobą, ciągle było przy mnie i to wydało w końcu ten zgniły owoc w moim życiu. To wiedz, że potrzebujesz Bożej łaski i przebaczenia. Tak, ja potrzebuję Bożej łaski i przebaczenia. I potrzebujesz, że dzięki Bożej pomocy i Bożej mocy zrobić tak, jak zrobił Mojżesz, który w radykalny sposób pozbył się grzechu ze swojego życia. Tak, że nie zostało po nim śladu. Mojżesz był również tego świadomy. I chociaż wielki był grzech Izraelitów, wiedział, że Boża łaska jest jeszcze większa. I dalej czytamy, że Mojżesz powiedział do ludu tak, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana i będę prosił Go o przebłaganie waszych grzechów, żeby wam wybaczył. I Mojżesz wiedział, że aby grzeszni ludzie mogli stanąć przed świętym Bogiem, należy coś zrobić z grzechem. Ktoś musi zapłacić, ktoś musi ponieść ofiarę. I Mojżesz był gotów to zrobić. On powiedział, Boże, wybacz im, a jeżeli to nie jest możliwe, to jestem gotów się poświęcić. Możesz wymazać moje imię z Bożej Księgi, z Twojej Księgi Żywota. Ja jestem gotów się poświęcić za nich, tylko im wybacz. A Bóg nie przyjął tej oferty od Boga, bo powiedział, że Mojżesz jest grzeszny, że ta ofiara jego nie będzie skuteczna. Powiedział, ci, którzy zgrzeszyli, poniosą tego konsekwencje, zostaną ukarani. Ale Bóg, który jest sprawiedliwy, jest też dobrym Bogiem. Nie tylko się gniewa, ale okazuje łaskę. I mimo, że Izraelici zbuntowali się przeciwko Niemu, to On odnowił z nimi przymierze i obiecał im, że dalej ich będzie prowadził do ziemi obiecanej. A to, co zrobił Mojżesz, w jasny bardzo sposób wskazuje nam i przypomina o tym, co się wydarzy za jakiś czas, kiedy przyjdzie Chrystus, który stanie się ofiarą za nasze grzechy. Chrystus, który był bez grzechu, On mógł stać się tą ofiarą za moje grzechy, za Twoje grzechy, za grzechy całego Izraela też. Bo krzyż rozprawia się z moimi i Twoimi grzechami. I dzięki temu my mamy możliwość na przymierze z Bogiem, na wieczne przymierze z Nim. Nie wiem, jaki obraz Boga nosisz w sobie, nie wiem, jak go postrzegasz, ale to jest tak bardzo ważne, żeby to był realny obraz Pana Boga, taki, jakim On jest. I poznajemy Go poprzez studiowanie Bożego Słowa, poprzez społeczność. Bo wtedy, wiedząc, jakim On jest, możemy również odpowiadać na to, co On do nas mówi. Bo tylko realny Bóg ma realny sposób na rozprawienie się z Twoim grzechem. Cokolwiek się wydarzyło w Twoim życiu, Jezus Chrystus zapłacił za to swoją krwią na krzyżu, abyś mógł mieć wieczne przymierze z Bogiem.
Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.